Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Lubuskiego, przewodniczący klubu sejmikowego Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, dzisiejsza Gazeta Lubuska donosi, że przy szpitalu miał być nowy piętrowy parking, chyba 4 czy 5 kondygnacji, ale takiego parkingu nie będzie. Szpital zrywa umowę z miastem, które projektowało, bo taka była wcześniejsza umowa między obydwoma podmiotami. Miasto zaprojektowało go, ale rozumiem, że on nie pasuje szpitalowi. Co się dzieje?
No to nie tak do końca, panie redaktorze. Dlatego, że trzeba przypomnieć fakty, które miały miejsce, które zdarzyły się na początku, kiedy podpisywaliśmy porozumienie z miastem i z Urzędem Marszałkowskim, bo takie porozumienie było podpisane trójstronnie. Zgodnie z tym porozumieniem, to szpital uniwersytecki miał być beneficjentem całego przedsięwzięcia, czyli miał złożyć wniosek o dofinansowanie do Unii Europejskiej, jeżeli konkurs zostanie ogłoszony, i miał odpowiadać za realizację całej tej inwestycji, która miała polegać na rewitalizacji, to jest bardzo ważne słowo, panie redaktorze, rewitalizacji terenu szpitala, budowy miejsc parkingowych i przebudowy wyjazdu na ulicę Waryńskiego. Czyli generalnie ten projekt miał być skierowany na ten teren, który państwo dobrze znacie, który wiecie, że jest degradowany od wielu lat, od 40 lat tutaj nie było, jeżeli chodzi o tereny szpitala, te na zewnątrz, poza budynkami, nie miały szans być inwestycyjnie realizowane, a potrzebują ogromnych przemian. Między innymi są tam, nie wiem, baraki z lat PRL-owskich.
Ale dobrze, no ale co z tymi miejscami, niech pan powie, bo ja to rozumiem, ale co z tymi miejscami w takim razie, co się stało?
Próbuję to wytłumaczyć. I w związku z tym miasto miało zapewnić wkład własny w związku z tym porozumieniem do projektu oraz przygotować w swoim zakresie tą dokumentację, która dotyczyła miejsc parkingowych, ale także przebudowy ulicy Waryńskiego. Co się okazało? Że w trakcie realizacji tej dokumentacji przez miasto, to trwało prawie półtora roku, a pamiętamy, że okres programowania tego unijnego się kończy i nie ma już czasu na składanie, znaczy właśnie to jest ostatni czas na składanie dokumentów do Unii Europejskiej, miasto nie uwzględniło żadnego postulatu szpitala uniwersyteckiego dotyczącego rewitalizacji tego terenu. Skupiło się wyłącznie na zaprojektowaniu wielopoziomowego parkingu, który nie wiem, czy też jest w tym miejscu najlepszym pomysłem, ale godziliśmy się na to, znając potrzeby parkingowe nie tylko miasta, chociaż miasto wyłącznie jakby uwzględniało swoje interesy, ale przede wszystkim pacjentów i pracowników szpitala. Oraz skupiło się oprócz parkingu miasta na przebudowie ulicy Waryńskiego. Okazało się, że koszt samego parkingu to jest 17 prawie milionów złotych, a koszt przebudowy ulicy Waryńskiego 4,5 miliona złotych, czyli to znacznie przewyższyło możliwości finansowe tego konkursu, czyli tego, co mogliśmy dostać z Unii Europejskiej. I w związku z tym żadna złotówka nie trafiłaby na rewitalizację terenu szpitala. To nie rozwiązałoby żadnego z naszych problemów. Miasto nie uwzględniło przez półtora roku żadnego z naszych postulatów, czyli wyprowadzenia kolumny transportu sanitarnego i całego działu eksploatacji z tych baraków, które uwłaczają godnym warunkom pracy pracowników szpitala, na poziom zero projektowanego parkingu.
To proszę powiedzieć, jak to będzie teraz wyglądało? Będzie tam jakiś parking, czy go nie będzie?
Tak, teraz przejmujemy sprawy w swoje ręce, nie czekamy już na miasto. No, miasto chciało zrealizować wyłącznie swoje potrzeby, a nie potrzeby pacjentów i szpitala. W związku z tym my zaczęliśmy projektować.
Miało być 250 miejsc. Ile będzie miejsc?
Będzie tyle samo miejsc, tylko te miejsca będą po pierwsze na jednym poziomie. Nie będzie to wielki, wystający, kilkupiętrowy budynek, szkielet stalowy z samochodami i miejscami, z których się wydobywają spaliny, tylko będzie rozlokowany po całym terenie szpitala, w różnych miejscach, tak żeby były to bardziej dogodne miejsca parkingowe, bardziej ekologiczne miejsca parkingowe. Tam było projektowane, panie redaktorze, 257 miejsc zgromadzonych w jednym miejscu, tak, na wielu poziomach.
No taki był projekt, taki był pomysł na to, żeby to było przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.
Przy samym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, gdzie są dzieci i właśnie mamy, czy będą docelowo po tym, jak ten szpital ruszy. A na samym jednym poziomie w tym miejscu, tak, zmieści się 160 miejsc. Poza tym te środki pozwolą wygospodarować dalsze 100 miejsc na pozostałej części szpitala na poziomie zero, tak żeby, mówię, było to i ekologiczne, i przyjazne.
Poza a da się tym, to zrobić bardzo... za pieniądze unijne, czy już trzeba będzie ze swoich, bo wspomniał pan, że jeszcze czasu nie ma?
Nie, tego właśnie, że kończy się okres programowania i Urząd Marszałkowski zapowiada, że za miesiąc ogłosi konkurs na dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w województwie lubuskim. My już nie mamy czasu dłużej czekać na miasto i uwzględnienie naszych postulatów, których miasto nie chciało i nie chce uzgodnić.
No umowa zerwana już jest, to już nie ma tematu, rozumiem teraz już.
No tak, teraz przygotowujemy swoją dokumentację. Co ważne i chyba ważne dla pacjentów, bo to nie chodzi tylko o miejsca parkingowe. Rewitalizacja nie polega na budowie parkingu wielopoziomowego. My za te środki chcemy zrobić miejsca odpoczynku na terenie szpitala dla pacjentów. Siłownie, tężnie, place zabaw dla dzieci. Chcemy zrobić oświetlenie LED, żeby było bezpiecznie w nocy. Chcemy wymienić sieci, które są na terenie szpitala w ziemi, tak? Chcemy naprawić układ komunikacyjny, chodniki, drogi i zlikwidować te paskudne baraki dla PRL-owskich, gdzie pracują ludzie. No to uwłacza ich warunkom pracy.
Dobrze, panie radny, kończymy temat szpitala. Wytłumaczył pan w takim razie, jak sytuacja wygląda. Przejdźmy może do innego tematu. Wytoczył pan proces, prywatny proces Krzysztofowi Kaliszukowi, wiceprezydentowi Zielonej Góry. Poszło o słowa wypowiedziane na antenie też Radia Zielona Góra, czyli u nas już ponad rok temu. Pan chce, żeby Krzysztof Kaliszuk sprostował te informacje, jak rozumiem, przeprosił.
Sprostował i przeprosił, tak, i poniósł odpowiedzialność za to, że mówi nieprawdę, no bo nie wolno osobie publicznej posługiwać się kłamstwem, no szczególnie jeżeli to dotyczy innej osoby, która jakby w swojej pracy zawodowej no tą wiarygodnością się na co dzień posługuje. Pan Kaliszuk zarzucił mi w 2020 roku, u państwa na antenie, zresztą pan redaktor sam prowadził tą rozmowę z panem Kaliszukiem, że stworzono dla mnie fikcyjne miejsce pracy, gdzie przytulam ogromne pieniądze. Podał nawet kwotę, która absolutnie nie jest jakby zgodna z tym, co rzeczywiście w swoich dochodach pokazuje, także w oświadczeniach majątkowych. No więc to jest dosyć prosta sprawa, jeżeli ktoś kłamie, podważa czyjeś zaufanie publicznie w audycji, która jest przecież słuchalna, no to powinien wycofać się z tych słów, przeprosić za te słowa i powinien za nie odpowiedzialność.
Ja zastanawiam się, wie pan, bo rozumiem, no każdy ma prawo oczywiście sądzić się i swojego dobrego imienia bronić, natomiast pana szef, rozumiem, pan poseł Sługocki w jednym z wywiadów mówił też, że no polityk powinien mieć twardszą skórę, powinien inaczej reagować na to, co się mówi też o nim, z racji tego, że jest po prostu politykiem, a pan przecież jest politykiem samorządowego szczebla.
Raczej zacytował pan pana Krzysztofa Kaliszuka niż pana posła Sługowskiego, który już raczył odpowiedzieć na pozew i używa dokładnie słów pana redaktora. I ja się z tymi słowami zgadzam. Często wchodzę w różne ostre polemiki z moimi adwersarzami, ale nie kłamię. Nie kłamię i nie pomawiam nikogo. Nie pomawiam, nie mówię nieprawdy, a w tym procesie udowodnimy, że pan Kaliszuk po prostu kłamie i mówi nieprawdę.
Czekamy zatem na ten proces, że się rozpocznie. Na pewno też, że publiczność, społeczeństwo będzie też chciało o wyniku się dowiedzieć, będzie go śledziło. Panie radny, spytam jeszcze, jeżeli chodzi o szpitale. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, bo ja rozumiem, że radni też różne tak zwane frukty polityczne otrzymują. To jest jakby sprawa dla mnie naturalna. Ten, kto wygrywa, rządzi i desygnuje swoich ludzi w pewne miejsca, załatwia im pracę. Natomiast w państwa przypadku to już czwarta osoba teraz trafia do jednostek publicznych, którymi kieruje Urząd Marszałkowski, choć są to szpitale. Czworo radnych będzie pracowało, czy już właściwie pracuje właśnie w szpitalach. Zastanawiam się, czy nie ma innych miejsc.
Nie wiem, skąd pan bierze takie liczby, o czwórce radnych nie słyszałem. Natomiast, panie redaktorze, proszę zajrzeć
pani
do swojego...
Pani Paluch Słowińska, z tego co wiem, ma pracować w jednej jednostce.
Proszę zajrzeć do swojego ogródka, do ogródka obecnej partii rządzącej, bo łatwo widzieć, gdzieś było w czyimś oko, ale belki swoim już nie. Proszę zobaczyć, co się dzieje w mediach narodowych. Proszę zobaczyć, co się dzieje w obecnej Gazecie Lubuskiej, którą przejął Orlen.
A co się dzieje w Gazecie Lubuskiej?
Gdzie trafił? No, to... i pana kolega został redaktorem naczelnym.
No jest dziennikarzem.
Który służył bardziej rzecznikiem rządu, a nie dziennikarzem.
Nie ma to nic wspólnego.
Proszę zauważyć, gdzie pracują radni PiSu z miasta Zielona Góra, miasta Gorzów i Semików województwa lubuskiego. Większość z nich pracuje w instytucjach publicznych, rządowych.
Ale nie w szpitalach.
Ale co to jest za no, szpital? A szpital jest innym miejscem pracy niż różnego rodzaju
agencje. To po prostu zastanawia, bo czworo radnych dostało pracę właśnie w szpitalach i dlatego to zastanawia.
Ale z tym nie ma nic dziwnego. No, realizują swoje zadania w tych miejscach jako osoby też publiczne, które znają się na temacie, znają się na inwestycjach. Jeżeli pan chce porozmawiać ze mną, bo ja mogę odpowiadać za siebie o swój zakres kompetencji, o swoje doświadczenia menedżerskie, o swoją wiedzę w tym zakresie, to chętnie z panem porozmawiam, pokażę panu swoje całe CV, wykształcenie, kursy i możemy wtedy nazwać to, jak pan to nazwał, albo fruktem, a po prostu odpowiedzialnością za swoje realizowane zadania i tym, czy jesteśmy do tego przygotowani jako osoby pełniące te funkcje, czy nie. Na tym się skupił i na efektach także swojej pracy. Bo chyba o tym powinniśmy także rozmawiać.
Dobrze.
I myślę, że to jest najważniejsze, żeby to przynosiło wartość w miejscach, w których pracuję.
Na koniec pytanie inwestycyjne stricte. No, miasto zaczyna za chwilę modernizować szosę kisielińską, czyli wyjazd z miasta w kierunku wschodnim, dalej do gminy Zabór, aż do mostu w Odrze, na Odrze, który no, jest budowany. Wydaje się, że to taka kolejna wielka inwestycja, jedna z większych inwestycji, która już usprawni ruch w Zielonej Górze, no i w całym tutaj naszym subregionie. Sporo tych inwestycji, to chyba dobrze.
Nie znam tej inwestycji, o tych planach nie słyszałem. Znam za to bardzo wiele inwestycji, które realizuje województwo lubuskie, w województwie lubuskim, ale także w Zielonej Górze.
Wspomniałem o Odrze, chociaż mieliście na Odrze w Milsku, prawda?
I nie tylko, proszę zauważyć, ile inwestycji realizuje województwo w samym mieście Zielona Góra. Więcej niż same miasto. To jest Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to jest termomodernizacja szpitala, zaraz rewitalizacja, to jest budowa OIOM-u, to jest remont Filharmonii, to jest remont teatru.
Tak, wiemy. Dobrze, nie o to chodziło w tym pytaniu. Ja wiem, że pan może długo opowiadać. To w takim razie inne pytanie, panie radny. Może inne pytanie na koniec. W takim razie, panie radny, pani Lidia Staroń została powołana rzecznika praw obywatelskich. Oczywiście teraz Senat musi zatwierdzić. Dobry wybór?
Absolutnie niedobry wybór, bo to będzie osoba, która nie będzie rzecznikiem praw obywatelskich, tylko rzecznikiem jednej słusznej partii i ludzi tej partii. No niestety pan poseł Kukiz stracił kompletnie według mnie wiarygodność i zbratał się z diabłem. Dzięki temu pani Staroń mogła zostać tym rzecznikiem.
Kukiz, to jest osoba, która wychodzi z państwa kręgu, prawda? Z Platformy Obywatelskiej. Przecież była kiedyś w Platformie Obywatelskiej.
Nie, jest niezależną chyba.
A była w Platformie.
I nie startowała żadnej listy ani Platformy, ani PiS-u, ile dobrze mnie pamięć nie myli. Natomiast no, proszę zobaczyć, dzięki jakim osobom, którzy nie mają żadnej wiarygodności, takie osoby zostają szefami instytucji, które bronić praw obywateli, a nie tylko tych, którzy te prawa dają.
Ale praca pani Staroń i dotychczasowe no, osiągnięcia, rzeczywiście przecież to są sytuacje nagłaśniane przez media, znamy je. Rzeczywiście to nie broni jej jako kandydatki na tę funkcję konkretnie.
Nie, właśnie te doświadczenia wszystkie życiowe, szczególnie z ostatniego okresu pani Staroń, według mnie absolutnie jej nie broni, wręcz odwrotnie pokazują, że może i że jest ogromne ryzyko. Nie chcę nic przesądzać oczywiście, tak? Bo zobaczymy, czyny pokażą, ale jest duże ryzyko tego, że zamiast bronić praw obywateli, niestety będzie broniła jednej tylko i wyłącznie strony i jednych tylko interesów.
Zobaczymy, jak będzie wyglądało to głosowanie również w Senacie. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Sebastian Ciemnoczołowski, radny Sejmiku Lubuskiego, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Lubuskim. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Życzę państwu miłego dnia.
Dziękujemy za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki.
Rozmowa po dziewiątej.